Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 13 października. Niespełna tydzień temu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 29 miliardów złotych kary na Gazprom za powołanie w kwietniu 2017 roku spółki Nord Stream 2 AG bez zgody polskiego regulatora. To najwyższa kara w historii procesów antymonopolowych w Unii Europejskiej. Sankcjami finansowymi w łącznej wysokości 234 milionów złotych objęto też 5 europejskich koncernów finansujących budowę magistrali. O konsekwencjach decyzji prezesa UOKiK porozmawiam dziś z doktorem Szymonem Kardasiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie doktorze, czy Gazprom martwi się decyzją polskiego regulatora? W jaki sposób ona wpłynie na jego postępowanie?
Gazprom zareagował bardzo szybko i oczywiście, czego się można było spodziewać, bardzo krytycznie. Zapowiedział od razu odwołanie od tej decyzji, nie precyzując, jaki to będzie tryb, ale można zakładać, że będzie to oczywiście odwołanie do jednego z polskich sądów. Dodał też bardzo krytyczną ocenę tego rozstrzygnięcia, wskazując, że ma ono motywacje pozaprawne, pozarynkowe, właściwie polityczne i oczywiście zapowiedział, że niezależnie od tego rozstrzygnięcia projekt Nord Stream 2 będzie kontynuowany. I moim zdaniem ta reakcja wskazuje na to, że rosyjska linia wobec tego rozstrzygnięcia będzie dość twarda. To znaczy oni dość konsekwentnie będą oczywiście negować zasadność zarzutów, które pojawiły się w ramach postępowania antymonopolowego i jednocześnie kontynuować te działania, które są założone w ramach projektu Nord Stream 2. Przygotowują się w tej chwili właściwie do wznowienia tych prac budowlanych, które zostały wstrzymane przez amerykańskie sankcje nałożone w grudniu 2019 roku. Więc nie sądzę, żeby to rozstrzygnięcie, przynajmniej na tym etapie, mogło wpłynąć na modyfikację planów samego Gazpromu.
Ale czy jest tak, że Gazprom, no i może szerzej też Moskwa, nie obawia się tego wyroku? No mimo wszystko to jest najwyższa kara w historii tych procesów antymonopolowych. Ta suma robi bardzo duże wrażenie. Czy nie jest tak, że oni muszą jakoś założyć sobie scenariusz, w którym będą musieli jednak zapłacić taką sankcję finansową?
Oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca przeniknąć w umysły kierownictwa Gazpromu czy kierownictwa państwa rosyjskiego, ale sądząc po tych pierwszych reakcjach również przedstawicieli rosyjskich władz, to znaczy mam na myśli tutaj reakcję rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mam na myśli pierwsze wypowiedzi, które się pojawiły po stronie przedstawicieli elity, no trochę jakby niższego rzędu, ale jednak, plus dość jednak taka zgodna linia, którą prezentuje większość ekspertów, no nazwijmy to prorządowych, tak, reprezentujących czy to think tanki, które są bezpośrednio powiązane ze strukturami rządowymi, czy takich, które generalnie komentują decyzje dotyczące polityki energetycznej po linii Kremla. Z tych komentarzy wynika, że tutaj jakby gotowości do ustępstw raczej nie będzie. To znaczy padają bardzo mocne zresztą sformułowania. To już nie tylko chodzi o to, że UOKiK jest oskarżany o podjęcie decyzji motywowanej politycznie, ale że jakby główna motywacja, która w ogóle stoi za wszelkimi działaniami, takimi jak ta decyzja, że ta główna motywacja to jest po prostu za wszelką cenę powstrzymanie realizacji projektu Nord Stream 2. I jednocześnie działanie w interesie no nie tylko jakby polskich firm działających na rynku energetycznym, ale przede wszystkim działanie w interesie USA i amerykańskich firm, które są zainteresowane ekspansją na europejskim rynku gazowym. Tu nawet padło w niektórych komentarzach sformułowanie, że Polska chce stworzyć hub dla amerykańskiego gazu. I to pokazuje, że raczej nie należy się spodziewać jakiejś gotowości do ustępstw. Oczywiście, czy Rosjanie zakładają, że kiedyś trzeba będzie zapłacić tę karę. Moim zdaniem, po pierwsze, oczywiście zakładają, że cała sprawa się przeciągnie na lata. I to jest, myślę, kalkulacja trafna, dlatego że postępowania sądowe, jeżeli rzeczywiście te odwołania w ciągu tych 30 dni od wydania decyzji zaczną spływać, to te postępowania sądowe mogą trwać latami, uwzględniając wszystkie instancje. Później oczywiście sugerowana jest też taka ścieżka, gdyby się okazało, że to rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla Gazpromu i dla innych firm, które są w projekt zaangażowane, sugerowana jest ścieżka i środków prawnych o charakterze międzynarodowym. Gdybyśmy mieli powoływać się na takie kazusy wcześniejsze, to moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że Gazprom skorzystałby z możliwości zaskarżenia tego typu rozstrzygnięcia przed jakimś arbitrażem międzynarodowym. Tak zrobiono z decyzją organu antymonopolowego na Ukrainie, który też ukarał Gazprom za nadużywanie pozycji dominującej na rynku usług tranzytowych, gdzie kiedy przegrał wszystkie instancje na Ukrainie, zdecydował się wszcząć postępowanie właśnie w arbitrażu międzynarodowym.
I to było w Sztokholmie chyba, prawda?
To postępowanie zostało wszczęte na bazie konwencji UNCITRAL. Ono się zakończyło z chwilą, kiedy Gazprom i strona ukraińska osiągnęły porozumienie w sprawie nowego kontraktu tranzytowego, bo jakby rezygnacja z dochodzenia tych roszczeń przez stronę ukraińską była jednym z elementów tego pakietowego porozumienia, więc tutaj nie dowiemy się już, jakby ta sprawa się skończyła, biorąc pod uwagę tę ścieżkę, którą Gazprom uruchomił, ale nie wykluczam, że tutaj też na wypadek, gdyby przegrał wszystkie instancje w Polsce, że tego typu krok na poziomie międzynarodowym zostanie podjęty. I ostatnia rzecz. W związku z tym nie spodziewam się tutaj jakiejkolwiek ugodowości czy gotowości do pójścia na ustępstwa. I za nie do końca trafione uważam to porównanie, które się czasami pojawia w naszej dyskusji, z zachowaniem strony rosyjskiej w momencie, gdy Gazprom przegrał spór z PGNiG. Dlaczego? Dlatego, że przegrany spór z PGNiG, który zakończył się dla Gazpromu niekorzystnie i zakończył się werdyktem oznaczającym konieczność zapłaty, czy zwrócenia właściwie stronie polskiej PGNiG-owi tego przepłaconego gazu, to było rozstrzygnięcie, które zapadło na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego, który rozstrzygał sprawę na podstawie, tak powiem, zgody stron, tak? No bo z kontraktu, w którym zawarta jest klauzula arbitrażowa, wynika, że strony godzą się na to, by tego typu spory w sytuacjach kryzysowych rozstrzygać drogą arbitrażu. No i wreszcie mają wpływ na powołanie składu arbitrów, więc w pewnym sensie to było rozstrzygnięcie, które zapadło za uprzednią zgodą Gazpromu. Oczywiście ono było dla Gazpromu niekorzystne, no ale sam tryb postępowania i sam fakt wydania tego rozstrzygnięcia był czymś, na co strona rosyjska się wcześniej zgodziła. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną. To jest rozstrzygnięcie wydane przez organ administracji publicznej, państwa, z którym, co warto dodać, Rosja oczywiście pozostaje, mówiąc najdelikatniej, w nie najlepszych stosunkach, albo cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, w stosunkach, które daleko odbiegają od kwitnących. W związku z tym myślę, że ze względów właśnie politycznych Moskwa tutaj w stosunku do Polski na żadne ustępstwa nie pójdzie, a pamiętajmy, że Gazprom to nie jest zwykła oczywiście firma, to jest firma, która jest kontrolowana przez państwo, pakiet kontrolny należy do Skarbu Państwa, w związku z tym tego typu decyzje na pewno nie będą samodzielnymi decyzjami firmy, tylko będą decyzjami, które będą podejmowane na najwyższym szczeblu politycznym.
A jak Gazprom zachowywał się w podobnych sytuacjach w przeszłości? Wymieniliśmy tutaj kazus ukraiński, z którego wynika, że już w momencie pojawienia się tego ostatecznego wyroku arbitrażowego rosyjski koncern tej literze prawa się podporządkowywał. Czy w historii mamy jakieś precedensy, które wskazywałyby na to, że Gazprom może jednak postąpić w inny sposób?
Mamy jeden bardzo poważny precedens z ostatnich lat, tylko że on znowu jest troszeczkę inny, jeśli idzie o skalę porównawczą. Mam na myśli postępowanie antymonopolowe, które prowadziła przeciwko Gazpromowi Komisja Europejska, wszczęte oficjalnie w 2012 roku i zakończone decyzją wydaną w roku 2018. To postępowanie zakończyło się tak zwaną decyzją zobowiązującą, czyli nakładającą na firmę, wobec której takie postępowanie antymonopolowe było prowadzone, nakładające pewne zobowiązania prawne do modyfikacji swojej polityki handlowej, w zamian za co firma uniknęła kary finansowej. I to jest postępowanie, które pokazuje, że Gazprom w sytuacji, w której przedstawiono, a komisja w ramach śledztwa antymonopolowego, które trwało prawie 3 lata, zebrała bardzo poważny materiał dowodowy I w takiej sytuacji oczywiście każda firma, wobec której prowadzone jest takie postępowanie antymonopolowe, no, ma de facto dwa wyjścia, upraszczając. Albo może iść w zaparte i oczywiście negować to, co zostało ustalone w toku śledztwa, no ale ryzykuje wtedy, że jeśli obie strony, to znaczy komisja i ta firma, pozostaną przy swoich zdaniach, to to się może skończyć decyzją bardzo niekorzystną dla firmy, czyli nakładającą karę i stwierdzającą naruszenie reguł konkurencji i co najgorsze ujawniającą jakby cały ten materiał dowodowy, który został zgromadzony. Albo, i to jest ta druga opcja, albo w obliczu takiego poważnego materiału dowodowego firma może się, krótko mówiąc, przyznać. No, tak nie wprost, ale jednak jakby uznać, że jest tutaj pewna racja i wyrazić pewną gotowość właśnie do modyfikacji swojej polityki. Tak zachował się Gazprom. I w związku z tym uniknął kary, za co komisja w niektórych krajach była mocno krytykowana, no ale to w zasadzie nie pretensja do komisji, tylko pretensja do tego, jak są skonstruowane unijne reguły konkurencji. Tylko że nie można do końca przeprowadzić jakby pełnej analogii między tymi dwoma postępowaniami, dlatego że w sytuacji postępowania, które były wszczęte przez komisję, no chodziło o nieporównywalne rynki, znaczy o sytuację, w której badano politykę Gazpromu wobec krajów bałtyckich, Europy Środkowej, wybranych krajów Europy Południowej. Po drugie, było to prowadzone przez właśnie Komisję Europejską, czyli de facto był to spór Gazprom kontra Unia. Pamiętajmy, że Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej, no to jest strategiczny rynek dla Gazpromu, najważniejszy w tej chwili, jeśli patrzymy na kierunki eksportu. W związku z tym było tutaj jakby zbyt dużo do stracenia, no i ostatecznie Gazprom na te ustępstwa poszedł, no bo one po prostu były w jego interesie. No i nikt nie był w stanie zanegować, że oczywiście Gazprom na wszystkich tych rynkach, wobec których to postępowanie było prowadzone, że on pozycję dominującą zajmował, więc jakby trudniej było stronie rosyjskiej negować fakty. Tutaj sytuacja jest o tyle inna, że Gazprom buduje tę swoją argumentację na tym, że Nord Stream 2 nie przechodzi przez Polskę. W związku z tym ma się nijak do rynku polskiego i jakby kwestionuje w ogóle samą zasadność tutaj formułowania jakichkolwiek zarzutów wobec projektu i jego konsekwencji dla rynku polskiego.
No właśnie, to może tutaj chciałbym zapytać o ten 2015 rok i samo zgłoszenie 6 koncernów Gazpromu i jego 5 europejskich partnerów, zgłoszenie dotyczące koncentracji powołania spółki Nord Stream 2 AG, które zostało wysłane do niemieckiego i do polskiego regulatora. Niemiecki regulator szybko się zgodził, polski natomiast zgłosił swoje zastrzeżenia. Czemu w ogóle w pierwszej kolejności partnerzy, którzy chcieli wspólnie budować i finansować Nord Stream 2, poszli do tego z tym do polskiego UOKiK-u?
Z bardzo prostego powodu. Głównie mam wrażenie, że była to inicjatywa firm zachodnich, które wchodząc w konsorcjum międzynarodowe z firmą rosyjską, mając też świadomość tego, jak duże dyskusje ten projekt wywołał od razu po jego ogłoszeniu, chciano dopełnić jakby wszystkich formalności, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się jakichkolwiek zarzutów, dodatkowych zarzutów natury prawnej wobec przedsięwzięcia, w które wchodzą. Stąd też uczyniono zadość temu, by poinformować, czy zgłosić taką koncentrację właśnie regulatorowi niemieckiemu, ale też regulatorowi polskiemu, biorąc pod uwagę to, że sam gazociąg Nord Stream 2 przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Oczywiście Polska jest też krajem, która jest wykorzystywana przez Rosjan do tranzytu rosyjskiego gazu gazociągiem Jamał Europa. W związku z tym, skoro powstaje takie międzynarodowe konsorcjum z udziałem firmy, która operuje na rynku polskim, no to taki wniosek również do polskiego UOKiK-u zgłoszono.
No i tutaj pojawia się ta niekonsekwencja po stronie Gazpromu i jego partnerów, no bo oni, widząc, że polski regulator przygotowuje się do negatywnej oceny całego przedsięwzięcia, wycofali ten wniosek. Jakie to stwarza konsekwencje prawne tak naprawdę? Czy to jest tak, że tak jak mówi polski UOKiK, to było de facto brak zgody na koncentrację, że oni już nie mogą tego zrobić, wycofując ten wniosek? Czy jest tak, że pomyliliśmy się i jednak możemy stworzyć tą spółkę jako Gazprom i 5 europejskich spółek energetycznych?
Wycofanie tego wniosku skutkowało tym, że nie powstało międzynarodowe konsorcjum. Czyli krótko mówiąc, nie udało się Gazpromowi powtórzyć historii z Nord Stream 1, bo Nord Stream 1 czy Nord Stream 1 AG jako spółka zarejestrowana w Szwajcarii, to jest międzynarodowe konsorcjum. Tam swoje udziały posiada i Gazprom, i partnerzy zachodni, którzy w tym projekcie uczestniczą. I taki model próbowano powtórzyć przy okazji Nord Stream 2 z jednego bardzo prostego powodu. To znaczy zamierzano to oczywiście wykorzystać jako też formę, czy jako pewien model finansowania całego projektu, tak? No bo oczywiście wszystkie te kroki prawne, które się podejmuje, spółki, które się tworzy, one mają znaczenie jakby z punktu widzenia przyjęcia pewnych mechanizmów, jakie są istotne właśnie w odniesieniu do finansowania tego typu przedsięwzięcia. Wycofanie tego wniosku w 2016 roku oznaczało, że nie może powstać międzynarodowe konsorcjum. I to wpłynęło na to, że zarówno Gazprom, jak i firmy zachodnie musiały przez kolejne miesiące zastanowić się nad tym, jaki model finansowania w takim razie przyjąć względem projektu, skoro nie można tego zrobić w taki bardzo prosty sposób, że stajemy się udziałowcami, więc jako inwestorzy już przekazujemy pewne środki, a po drugie oczywiście innymi kanałami wspomagamy już jako formalnie udziałowcy projekt, który jest realizowany. I to też wpłynęło na to, że opóźnił się w ogóle ten moment ustalenia modelu finansowania, bo Gazprom go zapowiadał dość szybko. Znaczy oni twierdzili, że ten model finansowy będzie znany już w 2016 roku. On ostatecznie ukształtował się dopiero w roku 2017, kiedy w kwietniu i później w czerwcu 2017 roku pozawierano umowy właśnie na bazie których firmy zachodnioeuropejskie, które formalnie nie stały się udziałowcami spółki Nord Stream 2 AG, bo to jest spółka, która jest kontrolowana w 100% przez Gazprom, ale te firmy zachodnie udzieliły tej powołanej spółce pożyczek, których ryzyko finansowe de facto ponosi Gazprom. No bo jeżeli przyjmiemy, że spółka Nord Stream 2 AG jest właśnie w 100% kontrolowana przez Gazprom, no to w zasadzie biorąc pożyczki, to ryzyko finansowe przedsięwzięcia w tym momencie bierze na siebie w pierwszej kolejności rosyjska firma. Konsekwencja oczywiście jest taka, że jakkolwiek formalnie konsorcjum międzynarodowe nie powstało, czyli firmy zachodnie nie są udziałowcami Nord Stream 2, to oczywiście ten projekt w wymiarze finansowym wspierają właśnie poprzez te umowy finansowe, które zostały zawarte w roku 2017.
I tu chyba dochodzimy do clou tej decyzji UOKiK-u, no bo regulator mówi, że okej, nie zostało powołane konsorcjum, właścicielem spółki Nord Stream 2 AG jest w 100% Gazprom, ale pożyczki, które zostały udzielone przez zachodnie koncerny temu podmiotowi, przypomnijmy na sumę 4,5 miliardów euro, jeżeli dobrze pamiętam, one miały zostać później przekonwertowane na akcje tego podmiotu, co oznaczałoby, i tak twierdził UOKiK, zawiązanie tego konsorcjum, ale już w późniejszym czasie po sfinansowaniu rurociągu. Czy pana zdaniem ta decyzja regulatora, ona zamrozi możliwość przejęcia akcji przez zachodnie koncerny w Nord Stream 2 AG, czyli wejścia do akcjonariatu tego gazociągu, czy też nie?
Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że do takiego przejęcia akcji nie doszłoby w najbliższych latach ze względu między innymi na stanowisko UOKiK-u, no bo warto przypomnieć, że ten brak zgody z roku 2016 oznaczał niemożność powołania konsorcjum i jednak wycofanie się z tej koncepcji przez firmy zachodnie i przez Gazprom i próba znalezienia jakiegoś tutaj alternatywnego rozwiązania. Wydaje się w związku z tym, że to stanowisko mogłoby rodzić jakby dłuższe implikacje, tak, że jednak firmy się na ten krok nie zdecydowały. Wiemy, bo to wynikało też z dokumentów Gazpromu, że te pożyczki były zabezpieczone akcjami spółki Nord Stream 2 AG, czyli na wypadek, gdyby Gazprom nie był w stanie, a Gazprom jest jedynym podmiotem, który tę spółkę kontroluje, z tych zaciągniętych pożyczek się wywiązać i tych pożyczek spłacić, no to oczywiście te akcje mogłyby być przejmowane przez pożyczkodawców. Ale czy tak by było? No tego oczywiście nie jesteśmy w stanie na obecnym etapie stwierdzić. Zachowanie koncernów zachodnich będzie z jednej strony podobne do zachowania Gazpromu, to znaczy zakładam, że większość firm może rozpatrywać złożenie odwołań. Zresztą część z nich już to zaczęła sugerować w tych pierwszych oświadczeniach, które spłynęły po wydaniu decyzji UOKiK-u. Natomiast z drugiej strony sądzę, że nie będzie temu towarzyszyła taka retoryka, jaka pojawia się w reakcjach rosyjskich, to znaczy oskarżanie o motywacje polityczne i uderzanie w takie argumenty, które mają charakter pozarynkowy czy pozaprawny. Myślę, że firmy zachodnie będą się bardzo ściśle trzymać procedur i korzystać z tych środków prawnych, które są dostępne w ramach polskiego systemu prawnego, aby to rozstrzygnięcie wydane przez UOKiK podważyć. I myślę, że tutaj jeśli nie wszystkie, to wydaje mi się, że większość firm zachodnich jednak z tych środków umożliwiających podważanie tego rozstrzygnięcia skorzysta.
A czy pana zdaniem możliwy jest taki scenariusz, w którym ta decyzja regulatora polskiego będzie takim ostatnim kamyczkiem, który uruchomi lawinę wyjścia z tego projektu przez zachodnie koncerny, bo patrząc na to szeroko i jakby na te procesy, które obecnie toczą się w Unii, to znaczy przyspieszającą transformację energetyczną, cel osiągnięcia neutralności klimatycznej, odchodzenie od paliw kopalnych i też coraz większy nacisk na koncerny paliwowe, żeby się dekarbonizowały, to czy nie wyobraża pan sobie czegoś takiego, że ta decyzja UOKiK-u może być takim dobrym momentem dla zachodnich koncernów, żeby opuścić super kontrowersyjny polityczny projekt, który jednocześnie jest zanurzony w tej architekturze energetycznej z poprzedniej epoki, to znaczy bazuje na paliwach kopalnych i ma tego wszystkie konsekwencje. Czy taki scenariusz pana zdaniem jest możliwy? Ostatniego kamyczka.
Ja ten scenariusz uważam za bardzo mało prawdopodobny z kilku powodów. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że Nord Stream 2 to jest przedsięwzięcie, które jest realizowane od ponad 5 lat i które napotyka w ramach poszczególnych stadiów realizacji, czy napotykało, na szereg problemów i to różnej natury. Poczynając oczywiście od kwestii sankcji, które były nałożone nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale też przez Unię Europejską, tych pierwszych sankcji personalnych, potem sektorowych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Mimo tego projekt został zainaugurowany w roku 2015, czyli w bardzo poważnym momencie jakby napięcia politycznego między Europą a Rosją. Później pojawiły się te problemy prawne, zarzuty UOKiK-u, które uniemożliwiły powołanie konsorcjum. Pojawiła się kwestia nowelizacji unijnego prawa energetycznego, które miały podnieść poprzeczkę kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, albo wręcz uczynić je nieopłacalnym, tak? Ta dyrektywa ostatecznie została, jak wiemy, przyjęta w roku 2019. Pojawiały się też zastrzeżenia dotyczące angażowania się w tego typu projekt w sytuacji kolejnych posunięć w rosyjskiej polityce zagranicznej, które stawały się poważnym wyzwaniem dla krajów europejskich, żeby przypomnieć chociażby incydent w Cieśninie Kerczeńskiej w 2018 roku. I za każdym razem oczywiście tutaj pojawiały się głosy, czy nie należałoby wycofywać się z tego typu przedsięwzięć. I jednocześnie projekt Nord Stream 2 był konsekwentnie realizowany. Budowę wszczęto w roku 2018. Według stanu na dzień dzisiejszy ten projekt, jeśli chodzi o morską część, jest w 94% gotowy. W związku z tym wydaje mi się, że w momencie, gdy mamy do czynienia z takim stopniem zaawansowania tej inwestycji i tymi wieloma problemami, które na drodze Nord Stream 2 stawały, a mimo to projekt był realizowany, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby na tym końcowym stadium ci główni interesariusze mieli zamiar się z tego przedsięwzięcia wycofać. To, co jest tutaj oczywiście kluczowe, to jest stanowisko, bo mówimy tutaj o firmach zachodnich w takim szerokim tego słowa rozumieniu, ale oczywiście to, co jest tutaj kluczowe, to jest stanowisko Niemiec i firm niemieckich, które są zaangażowane w ten projekt. Nie mówię tylko o tym zaangażowaniu, które ma charakter finansowy wprost, ale też o szeregu innych firm, które są wykorzystywane do realizacji tego przedsięwzięcia również na terenie Niemiec. Ponieważ to poparcie niemieckie, niezależnie od różnych problemów politycznych, prawnych, które narastają, ono się generalnie nie zmienia. I mam wrażenie, że niezależnie od tej bieżącej dynamiki ono się raczej nie zmieni. Nie sądzę, żeby sprawa otrucia Nawalnego mogła tutaj okazać się, jak się to czasami mówi, jakimś punktem zwrotnym. Nie wydaje mi się też, żeby decyzja UOKiK-u mogła wpłynąć na to, że firmy zachodnie z tego przedsięwzięcia się wycofają ze względu na zbyt długą historię i zbyt wysoki poziom już zaawansowania tej inwestycji.
Okej, czyli odpowiedzieliśmy sobie, że Gazprom raczej dokończy budowę, nawet jeżeli powstaną jakieś tam prawne komplikacje na linii z Polską. No i jeszcze zobaczymy, czy uda się oczywiście Amerykanom też przyjąć tą drugą fazę sankcji, która może jeszcze bardziej skomplikować dokończenie projektu. No i wtedy to pytanie o jego przyszłość chyba znowu wróci, no ale poczekajmy na to rozstrzygnięcie. Ale ja chciałbym pana zapytać jeszcze o szerszą perspektywę dla tej rosyjskiej firmy. Mamy szybko dekarbonizującą się Europę. Kilkanaście dni temu prezydent Chin Xi Jinping ogłosił cel osiągnięcia przez Chiny neutralności klimatycznej do 2060 roku. Paliwa kopalne szybko tracą udział w miksie światowej gospodarki. Pana zdaniem, jak wygląda przyszłość Gazpromu i polityki energetycznej Rosji, która do tej pory bazowała na paliwach kopalnych?
Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której rośnie katalog wyzwań dla Gazpromu i to zarówno na strategicznym rynku europejskim, jak i rynku azjatyckim, głównie w Chinach, które były postrzegane przez Rosję jako wielka nadzieja dla przyszłości eksportu. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z takimi czynnikami, które również potencjalnie stanowią dla Rosji nadal sporą szansę. Mówiąc o tych czynnikach, mam na myśli następujące elementy. Po pierwsze, takim poważnym wyzwaniem dla Gazpromu jest drastyczny wzrost konkurencji wśród eksporterów gazu i to bardzo wyraźnie widać na rynku europejskim, gdzie Rosjanie mierzą się, szczególnie w tym ostatnim okresie, roku 2019 to było bardzo widoczne, z konkurencją ze strony LNG. Mieliśmy do czynienia z rekordowym poziomem dostaw gazu skroplonego na rynek europejski, co zostało odnotowane przez sam Gazprom. Z drugiej strony jednakowoż pamiętajmy o tym, że ta konkurencja, która występuje ze strony LNG, ona też oznacza, że Gazprom może mieć z tym pewien problem w najbliższych latach, ale jednocześnie na rynek europejski wchodzi inny rosyjski gracz, Nowatek, który bardzo dynamicznie zwiększa swoje dostawy na ten rynek. Prawdopodobnie w roku 2020 ten eksport rosyjskiego LNG wzrośnie w stosunku do danych z roku 2019. Co jest pewnym wyzwaniem dla Gazpromu i dla polityki rosyjskiej rozumianej jako ekspansja gazpromowska, no to jednocześnie rodzi pewne szanse dla innej rosyjskiej firmy, czyli per saldo tworzy pewną szansę dla wchodzenia jakby na ten rynek europejski właśnie przy użyciu LNG. Drugim czynnikiem, który jest poważnym wyzwaniem, o którym zresztą pan wspomniał, to jest polityka klimatyczna i cele polityki klimatycznej nie tylko Unii Europejskiej, ale też innych krajów, takich jak wspomniane również Chiny. Z jednej strony jest to oczywiście poważne wyzwanie, no bo jeżeli w horyzoncie długoterminowym planowane jest stworzenie energetyki bezemisyjnej, no to oczywiście Rosjanie ze swoją ropą surową i gazem mają długofalowo problem. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądają etapy dochodzenia do realizacji tego celu i to, że gaz w tym okresie przejściowym będzie w kontekście rynku europejskiego odgrywał jednak istotną rolę i to, że na przykład wodór, z którym wiąże się sporo nadziei na rynku europejskim i nie tylko, ma być pozyskiwany no nie tylko przy użyciu tych całkowicie czystych, bezemisyjnych technologii, ale dopuszcza się też możliwość produkcji przy użyciu też tych, które jednak zostawiają pewien ślad emisyjny, no to Rosjanie liczą, że będą w stanie tutaj też z tym swoim dużym potencjałem tę szansę wykorzystać.
Więc czyli scenariusz, w którym przez Nord Stream 1 i 2 zamiast gazu płynie wodór z Rosji, jest absolutnie realny.
Czy popłynie przez Nord Stream 1 czy 2, to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że no to wymagałoby pewnych nakładów w tę infrastrukturę, która umożliwiłaby rzeczywiście przesył wodoru na masową skalę. W tej chwili jakby przy tych możliwościach technicznych, które ma strona rosyjska, to nie byłoby takie proste. Ale oczywiście przy podjęciu politycznej decyzji i przy znalezieniu odpowiednich środków nie wykluczam, że w jakimś horyzoncie długoterminowym tego typu dyskusje nabiorą większego tempa. Na razie są to spekulacje i to nie jest scenariusz, który strona rosyjska we współpracy z Niemcami byłaby w stanie zrealizować szybko. Poza klimatem, to co jeszcze się pojawia też jako pewnego rodzaju wyzwanie, to jest oczywiście cała sfera regulacyjna, to znaczy mamy do czynienia z procesem doskonalenia nie tylko treści regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rynku gazowego, ale co ważniejsze, zwiększa się determinacja do ich realnego wdrażania. Te procesy, które w związku z tym zachodzą, one dla takiej firmy jak Gazprom są stałym wyzwaniem. Gazprom się nauczył oczywiście tych nowych realiów i jakby w wielu przypadkach widzimy, że jest gotów reagować elastycznie, tak? Przykłady państw bałtyckich, gdzie zmuszony do wyprzedaży aktywów ze względu na wdrażanie trzeciego pakietu energetycznego musiał to uczynić. Czy wspomniane przez nas wcześniej postępowanie antymonopolowe, które również wymusiło pewną korektę zachowań i to, że Gazprom jednak musiał uznać kompetencje komisji do podjęcia pewnych rozstrzygnięć odnoszących się do polityki handlowej prowadzonej przez to państwo. Czy wreszcie to, że wiele krajów Unii Europejskiej jest dużo bardziej zdeterminowanych do wdrażania czy kodeksów sieciowych, czy właśnie bardzo konsekwentnego wprowadzania regulacji z zakresu trzeciego pakietu, no to wszystko jakby rodzi dodatkowe wyzwania dla firmy, która no przez wiele, wiele lat była przyzwyczajona do tego, że funkcjonuje w warunkach przynajmniej pozycji dominującej, żeby nie powiedzieć, że w niektórych warunkach monopolistycznej i kontrolującej sytuację dzięki porozumieniom zawieranym w sferze politycznej z wybranymi krajami. To, co jest też poważnym wyzwaniem, no to są te ryzyka polityczne, o których mówiliśmy. To znaczy, jak popatrzymy na to z perspektywy no chociażby europejskiej, tak? No Europa nadal pozostaje tym strategicznym rynkiem dla rosyjskich surowców energetycznych. Niezależnie od tego, że udaje się realizować pewne projekty, tak? No Nord Stream 2 jest tu przykładem takiego projektu, który jest realizowany, ale to się dzieje jednak bardzo poważnym kosztem i to się dzieje w warunkach niewybywałego wręcz napięcia politycznego. Znaczy trudno przypomnieć sobie projekt, który wywoływałby tyle dyskusji politycznych, jak właśnie ten nowy gazociąg budowany przez Rosję, przez Bałtyk. I oczywiście za każdym razem, kiedy tego typu projekty będą się pojawiać, zacieśniania jakiejś współpracy energetycznej z Rosją, to oczywiście będą temu towarzyszyły poważne dyskusje polityczne. Czy z krajem, który prowadzi agresywną politykę zagraniczną, należy w tego typu projekty wchodzić. Więc z jednej strony mamy jakby ryzyka polityczne, które się z tym wiążą. A z drugiej strony widzimy, że jednak nadal jest w Europie część krajów, którym tego typu ryzyka polityczne nie przeszkadzają, bo które są w stanie jakby to ryzyko polityczne na siebie wziąć i niezależnie od tych napięć, które projekty z Rosją generują, te projekty dalej realizować. Więc reasumując, katalog wyzwań się oczywiście zwiększa, ale jednocześnie każdy z tych czynników potencjalnie też daje Rosji pewną szansę na odpowiednią reakcję. Czy ta reakcja będzie? Zobaczymy. Specyfika funkcjonowania państwa rosyjskiego ma to do siebie, że bardzo często uświadamianie sobie zmian, jakie zachodzą na rynkach zewnętrznych, następuje z opóźnieniem i reakcja też następuje z opóźnieniem, więc zobaczymy, czy w horyzoncie długoterminowym państwo rosyjskie będzie potrafiło na te wyzwania odpowiednio szybko reagować.
Czyli jak mielibyśmy sobie wyobrazić rok 2050, to jak będą wyglądały energetyczne relacje pomiędzy Europą a Rosją, pana zdaniem?
No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z jednej strony i Unia Europejska i Rosja przyjmują dokumenty strategiczne w horyzoncie długoterminowym. Unia do 2050 w tej chwili kreśli swoje plany. Rosja najnowszą redakcję strategii energetycznej przyjęła do roku 2035, więc i jednym i drugim nie jest obce myślenie jakby w horyzoncie długoterminowym. Natomiast planowanie i myślenie w horyzoncie długoterminowym to jedno, a realizacja tych ambitnych założeń to zupełnie co innego. I w związku z tym tak naprawdę bardzo trudno jest z dzisiejszej perspektywy sprognozować w horyzoncie 3 dekad, w jakim punkcie te relacje mogą się znajdować. Ja pamiętam jeszcze w latach 2000 deklaracje Gazpromu, z których wynikało, że planowana jest gazowa ekspansja na rynku amerykańskim, po czym nastąpiła rewolucja łupkowa i oczywiście dzisiaj już te deklaracje wywołują jedynie uśmiech na naszych twarzach, biorąc pod uwagę to, że Amerykanie mają bardzo ambitne plany własne eksportu gazu na rynki regionalne w różnych częściach świata. To, krótko mówiąc, pokazuje, jak trudne jest prognozowanie w tak długim horyzoncie przy jednocześnie tak dynamicznie zmieniających się realiach. Natomiast gdyby ten scenariusz bardzo ambitny neutralności klimatycznej, deklarowany zarówno przez Unię Europejską, ale też przez Chiny, o czym pan wcześniej wspomniał, się ziścił, no to to oczywiście oznaczałoby rewolucję w relacjach między Rosją a Unią Europejską i Rosją, a Chinami z drugiej strony, a to są w tej chwili, jeśli mówimy o eksporcie surowców energetycznych, dwaj główni partnerzy, bo przypomnijmy, że do Europy trafia, do samej Unii Europejskiej, ponad 80% rosyjskiego eksportu gazowego i w tej chwili ponad 50% eksportu ropy surowej. Do Chin gazu trafia na razie mało, ale w perspektywie najbliższej dekady te dostawy mają wzrosnąć i Rosjanie liczą tutaj na ten rynek chiński jako pewną swoją nadzieję, jeśli chodzi o rynki eksportowe. Natomiast w przypadku ropy udział Chin jest już bardzo znaczący, bo to jest prawie 30% rosyjskiego eksportu ropy surowej, a więc w przypadku rynku naftowego Europa połączona z Chinami daje nam właśnie ponad 80%. Gdyby te dwa kluczowe rynki się całkowicie zmieniły, to to oczywiście oznacza rewolucję. I to miałoby bardzo poważne implikacje już nie tylko dla relacji energetycznych, które rzecz jasna, jeżeli byłyby jakiekolwiek, to zmieniłyby swój charakter radykalnie. Ale to też oznaczałoby fundamentalne zmiany dla samego państwa rosyjskiego, dlatego że sektor energetyczny jest jednym z kluczowych sektorów rosyjskiej gospodarki. On regularnie dostarcza w okolicach 40% wpływów budżetowych, te wpływy z sektora naftowo-gazowego. W tym roku to oczywiście będzie trochę mniej, dlatego że pandemia, drastyczny spadek cen, to wszystko przełoży się na to, że wielkość wpływów z tego sektora będzie niższa, ale regularnie ten udział był naprawdę bardzo istotny w ostatnich latach, czasami lekko poniżej 40%, czasami powyżej. W momencie, gdy traci znaczenie eksport ropy i gazu, to to oczywiście zmienia drastycznie rosyjską gospodarkę. Mało tego, to zmienia też układ polityczno-gospodarczy w Rosji, dlatego że wpływy z tego sektora, to jest nie tylko bardzo ważna pozycja budżetowa, ale to jest też bardzo ważne źródło dochodów rosyjskiej elity. W związku z tym to miałoby implikacje nie tylko dla oczywiście relacji energetycznych Rosji ze światem, ale to miałoby też bardzo poważne implikacje dla samej Rosji.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.